Razem łatwiej.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Razem Łatwiej opowiemy o Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Opowiemy o bezdomności, o mądrym pomaganiu i satysfakcji z pomocy drugiemu człowiekowi, który raczej nie powie dziękuję. Ale czasem słowa dobrze, że jesteś, dobrze, że o mnie pamiętasz są ważniejsze niż podziękowania. Jak mówi mój dzisiejszy rozmówca, bezdomność oswaja człowieka, a potem go zawłaszcza. O Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku opowiada jego prezes Wojciech Bystry. Opowiedzmy o tegorocznym liczeniu osób bezdomnych, które się odbyło już po paru latach dobrych, bo była przerwa.
Tak, mieliśmy długą przerwę związaną z pandemią, później sytuacja za naszą wschodnią granicą, wojna na Ukrainie spowodowały, że ten okres był ponad okresem czteroletnim, gdzie nie badaliśmy populacji osób w kryzysie bezdomności. A to jest o tyle ważne, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja osób się zmienia. Te badania też objęły szerszą grupę, dlatego że badaliśmy też osoby obcokrajowców, osoby z Ukrainy. W samym mieście Gdańsku dotarliśmy, bo tutaj też metodologia badawcza pokazuje nam jedną rzecz, że wyniki pokazują nam, że osób bezdomnych w kryzysie bezdomności jest nie mniej niż. A więc w Gdańsku jest nie mniej niż 1051 osób, do których dotarli ankieterzy tego jednego dnia. I w tej liczbie jest 204 osoby z Ukrainy, ale tutaj są liczone placówki, ośrodki przebywania osób z Ukrainy. Dlatego tutaj nie mówimy wprost o bezdomności, ale o osobach tak naprawdę zagrożonych bezdomnością. Dlatego, że jeżeli nie byłoby tego wsparcia, te osoby pewnie w większości jakoś by sobie musiały poradzić, ale też mogłyby tak naprawdę wylądować w systemie wsparcia osób bezdomnych. Nasze badania, które jako towarzystwo co roku prowadzimy związane z kryzysem bezdomności, pokazuje nam to, że nasi street workerzy docierają do ponad 400 osób bezdomnych w mieście Gdańsku, żyjących na ulicy.
Bardzo
Także
dużo.
To jest bardzo dużo. Oczywiście nie mówimy, że to jest codziennie tyle, dlatego że Trójmiasto jest dość mocno atrakcyjnym miejscem dla osób, które przybywają z całej Polski, zwłaszcza w okresie letnim. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest miasto Sopot, które street working prowadzi w okresie letnim, a nie w okresie zimowym. Właśnie dlatego, że o wiele więcej osób w kryzysie bezdomności, pozostających w przestrzeni publicznej, jest w okresie letnim niż zimowym. Także no tu są takie dane.
Te badania zaskakują? Te wyniki badań?
Nie, dlatego że my dosyć regularnie wraz z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jak i innymi instytucjami, monitorujemy to, co się dzieje w kwestii wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Tak naprawdę bardzo mocno pracujemy nad wychodzeniem z bezdomności. W tej chwili chcemy, zresztą to jest tendencja też europejska, środki europejskie, które w tej chwili wchodzą do Polski, są przeznaczane na deinstytucjonalizację, a więc na rozwiązania mieszkaniowe w różnego rodzaju trudnych sytuacjach ogólnoludzkich i też bezdomnościowych. Dlatego towarzystwo w zeszłym roku w systemach różnego rodzaju systemach mieszkaniowych korzystało z tych systemów 150 osób. Zaczynamy odchodzić od placówek dla osób bezdomnych, choć ich nie możemy zamknąć, dlatego że trudna sytuacja zdrowotna, starzejąca się populacja osób bezdomnych sprawia, że jednak te placówki będą potrzebne, ale pewnie przejdziemy tutaj w mieście Gdańsku razem z miastem, dyskutujemy, jak ten system ma wyglądać i najprawdopodobniej będzie wyglądał w taki sposób, że będą placówki interwencyjne typu ogrzewalnia, noclegownia i placówki typu schronisko z usługami opiekuńczymi dla tych osób, które jednak wymagają większego zaangażowania, wsparcia w poprawie ich stanu zarówno psychofizycznego, jak i zdrowotnego.
Kobiety, mężczyźni, już pan powiedział, że osoby w kryzysie bezdomności są coraz starsze.
Są coraz starsze, choć zaczynamy też widzieć osoby młode, że zaczyna być ich sporo, chociaż one nie chcą korzystać na razie jeszcze z systemu wsparcia placówkowego, czy tak zwanego drabinkowego. Jeżeli chodzi o kobiety, to jest mniej więcej te same proporcje statystyczne, to jest około 80% populacji osób w kryzysie bezdomności są mężczyźni. Około 20 to są kobiety.
Skąd to wynika, że mężczyzn jest więcej?
no to pytania pewnie do socjologów, do tych badaczy. No to jest też tak, że jednak kobieta, no z takich stereotypowych, niezbadanych rzeczy mogę powiedzieć, że niejednokrotnie mężczyźni mówią, że walnąłem wszystko, wyszedłem z domu, tak? No jednak kobieta jest tym takim clou ogniska domowego i ona bardziej szuka i pielęgnuje te wszystkie rzeczy związane z domem, z dziećmi, a mężczyzna czasami po prostu unosi się honorem, wychodzi, a też i kwestie związane z pracą, z uzależnieniami, no mężczyzna, który wyjeżdża za pracą, traci jednak ten kontakt z rodziną. Mówię, patrzę się pod tym kątem na rozmowy z naszymi podopiecznymi, a nie na statystykę, także tutaj proszę to brać jako bardzo mocno subiektywną wypowiedź, ponieważ no tego tak do końca nikt nie zbadał, tak jak trudno jest zbadać przyczyny bezdomności, dlatego że kiedy jestem o to pytany, to wejście w bezdomność, co człowiek, to przyczyna. Tak naprawdę patrząc się na dzisiejsze czasy, to nie jest bardzo trudno. Zły kredyt frankowy, jakieś konflikty, albo nie daj Bóg choroba w rodzinie. Wiadomo, że wtedy wszystkie środki finansowe są na to kładzione. Ktoś niestety nie wyjdzie z tego, umrze. Załamanie psychiczne, ucieczka w alkohol i to są też takie rzeczy. No, wśród osób, którym pomagamy, są zarówno wykładowcy wyższych uczelni, przedsiębiorcy, jak i osoby z podstawowym wykształceniem. Także ten przekrój jest bardzo różny. I trudno mówić o jednej ścieżce wchodzenia w bezdomność. Ważne jest to, że jeżeli czujemy, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy, żebyśmy tej pomocy szukali. Nie szukali jej w alkoholu, ale szukali w drugim człowieku.
Jak byłam na tym nocnym liczeniu i też uczestniczyłam w tym, to widziałam, że wiele osób zna tych streetworkerów po imieniu. Oni się znają bardzo dobrze, jak dobrzy znajomi.
Na tym polega praca streetworkera, na relacjach. Praca streetworkera nie polega na tym, że na siłę wyciągamy, tylko my motywujemy do zmiany. Najtrudniejszą rzeczą, tutaj już moi współpracownicy ze mnie się śmieją, bo cały czas o tym mówię, że najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby ludziom chciało się chcieć zmienić swoje życie. Nam się chce chcieć pomagać tym osobom, ale bez tego pierwszego warunku, że to ludzie będą chcieli zmienić swoje życie, nic się nam nie uda. Mimo coraz lepszych warunków, które mamy, bo remontujemy placówki, coraz fajniejszych, lepszych pomysłów, nie zmienimy, jeżeli drugi człowiek nie będzie chciał tego zmienić.
Słyszałam, że tyle lat, ile jest się bezdomnym, tyle lat się wychodzi z bezdomności, prawda to?
No jest to jedna z teorii, o których się mówi, że im dłużej się, bo bezdomnym nie staje się z dnia na dzień. To jest tak jak z gotowaniem żaby, że jeżeli żabę się wrzuci do wrzątku, to ona wyskoczy, a jeżeli się ją będzie podgrzewało, to można ją gotować. I tak samo jest z bezdomnością. Osoby, które wchodziły w bezdomność, one, kiedy z nimi rozmawiam, to one mówią, że on nie wie, kiedy on został bezdomny. No,
tak, ja też to słyszałam.
No to jest tak, że straciłem pracę, wyszedłem z domu, ale nocowałem u kolegów, u znajomych, potem się okazało, że nie mam gdzie nocować, no to jakiś tam hotelik, jakieś inne rzeczy, no i nagle puka do schroniska, czy do noclegowni dla osób bezdomnych. Także no tutaj to jest takie właśnie usypiające. To nie jest tak, że nagle pewnego dnia przed oczami staje nam, jestem zagrożony bezdomnością, tylko ta bezdomność po prostu oswaja człowieka i w pewnym momencie się okazuje, że jest już za późno, tak? Dla nas bardzo ważną rzeczą też jest profilaktyka, żebyśmy właśnie o tym mówili, że mądre pomaganie, że zainteresowanie drugą osobą wokół siebie jest bardzo ważne, dlatego że bezdomność to też samotność. To bardzo mocno widzimy, że osoby, które nawet wychodzą z bezdomności, którym wspieramy w wynajmowaniu mieszkań, w wychodzeniu z bezdomności, bardzo mocno mają ten problem z samotnością. Że jednak dobrzy koledzy, koleżanki, dobre środowisko wokół jest jednak też bardzo ważne w walce z tym problemem.
Jak dobrze pomagać, jak mądrze pomagać? Tak ładnie pan to powiedział, o mądrym pomaganiu.
No my bardzo, bardzo, bardzo dużo mówimy o mądrym pomaganiu. Mówimy, żeby nie dawać pieniędzy na ulicę. Żeby rozglądać się wokół, na przykład jakie usługi kupujemy. Dlatego, że mądrym pomaganiem na przykład jest korzystanie z parkingów społecznie odpowiedzialnych, w których pracują osoby, czy to w kryzysie bezdomności, czy z innymi problemami. Korzystanie z ekonomii społecznej, z miejsc, gdzie gdzie pracują właśnie ludzie, którym się nie powiodło, a którzy teraz walczą. Walczą, idą do przodu i od razu prośba, nie stereotypizować, nie wspierać, tylko traktować normalnie takie osoby, dlatego że no, mieliśmy parę, zwłaszcza na parkingu, takich rzeczy, że słyszałem, że wy bezdomni, no to ja ci tutaj jeszcze dychę dam. Mhm. Nie, szacunek polega na tym, że traktujemy osoby w kryzysie bezdomności tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. To jest, sądzę, że ważne. Następna rzecz, kwestia przełamywania stereotypów. Dlatego, że my na problem bezdomności patrzymy poprzez pryzmat bezdomności ulicznej. A więc ludzi, których widzimy codziennie na ulicy, którzy żebrzą, którzy niejednokrotnie brzydko pachną, są pod wpływem substancji psychoaktywnych, a to jest tak naprawdę niecałe 20% całej populacji.
To bardzo mało w porównaniu.
Bardzo, bardzo mało. No, jeżeli mamy w samym Gdańsku w liczeniu 1000 ileś osób, a my w placówkach mamy prawie, że taką liczbę osób, no to tych osób na ulicy jest około 200-300, patrząc się na codzienność, mm-hmm. tak? To jest naprawdę niewielka procentowo liczba osób, choć każdy człowiek jest bardzo ważny i to jest też tak naprawdę najtrudniejsza grupa do pracy dla nas, dlatego że staramy się robić wszystko, żeby ich ściągnąć, w cudzysłowie mówiąc, ściągnąć do siebie i żeby zacząć z nimi pracować nad motywacją. Dlatego bardzo ważnym jest to, o czym mówimy, nie dawać pieniędzy na ulicy, zainteresować się, wesprzeć, przekazać informacje. W Gdańsku mamy bardzo bogaty system interwencyjny. Mamy ogrzewalnię, która przyjmuje do 1,5 promila alkoholu, czyli to, że ktoś powie, że nie może, bo on jest pod wpływem alkoholu, mm-hmm. nie. Do 1,5 promila alkoholu przyjmujemy do ogrzewalni, ważna gwiazdka, ogrzewalnia daje możliwość przesiedzenia w ciepłym miejscu do rana. To nie jest noclegownia, schronisko, w którym można się przespać. Właśnie, następnym etapem, jeżeli ktoś chce zmienić swoje życie, jest noclegownia, która też zapewnia w okresie wieczorowo-nocno-porannym nocleg. Później mamy schroniska, w których jest się całodobowo, jest tam całodzienne wyżywienie, 3 posiłki. Schroniska z usługami opiekuńczymi, to o czym mówiłem, osoby z różnego rodzaju problemami, ale też wspieramy ludzi poprzez centra integracji społecznej, a mhm. więc dajemy szansę na reintegrację zarówno zawodową, jak i społeczną. Na czym polega ta integracja mm-hmm. zawodowa. Niejednokrotnie mówię tak, bo mamy ludzi, którzy lata, bo tam jest też sporo kobiet i tak naprawdę większość, i to lata osoby, które na przykład nie wychodziły z mieszkań, nie podejmowały takich inicjatyw, a więc trzeba ich tych nawyków pracy nauczyć. I ja tak trochę prześmiewczo mówię, że niejednokrotnie ta aktywizacja zawodowa jest taka pierwotna. Uczymy przychodzenia do pracy, bycia 6 godzin w pracy i nie pozabijania się nawzajem.
Naprawdę?
Są takie osoby, które nigdy nie miały kontaktu z pracą, nigdy nie miały kontaktu z systematycznością, a powiem więcej, są takie osoby, które nigdy do tego etapu nie dojdą. Dla nich wyzwaniem będzie na przykład praca 2-3 razy w tygodniu. I to jest też ważne, żebyśmy umieli, i dlatego jest ekonomia społeczna, dlatego są różnego rodzaju rozwiązania, o których przed chwilą mówiłem, żeby dać szansę tym ludziom pracować te 2-3 dni w tygodniu, a nie całodziennie, ponieważ mentalnie, fizycznie, psychicznie nie wytrzymują tej pracy, a naszym zadaniem jest danie im po prostu szansy. W tej chwili nie wytrzymują, może się okazać, że za 2, 3, 5, 10 lat będą dawali sobie radę bardziej, tak, więcej, lepiej. No i jest to trudne, dlatego że ta praca jest bardzo trudna, dlatego że pracujemy z ludźmi. Centra integracji społecznej mamy w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz powiatowe na powiat gdański. Także tutaj bardzo, bardzo fajnie i naprawdę sporo osób z tego korzysta. No i następnym etapem jest mieszkalnictwo. Począwszy od wsparcia osób w kryzysie bezdomności poprzez dopłaty do mieszkań, do pokoi wynajmowanych, chociaż no, pewnie wszyscy mieszkańcy Trójmiasta widzą, jakie są opłaty i to jest coraz rzadsze, coraz trudniejsze, bo żeby znaleźć pokój w rozsądnych cenach, to jest jednak wyzwanie. Mm-hmm. Staramy się też korzystać z zasobów miejskich, mamy mieszkania treningowe, ale też i program Housing First, który wspiera osoby, które są na ulicy. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, gdzie pracujemy z osobami eksmitowanymi, no jest bardzo, bardzo dużo aktywności po to, żeby wspierać i dawać szansę osobom, które tego potrzebują.
To mieszkalnictwo to już tak można powiedzieć na samym końcu? i później ci ludzie wyfruwają?
To jest różnie, dlatego że Housing First to mieszkalnictwo jest jednym z pierwszych etapów. Dlatego, że tutaj mówimy o osobach, z którymi mamy największy problem. Osobach, które długotrwale przebywają na ulicy i nie chcą korzystać z placówek dla osób bezdomnych, które w ten drabinkowy system kompletnie nie wchodzą. Nie chcą wejść, nie potrafią. Ich uwarunkowania psychiczne powodują to, że w grupie się źle czują. To jest dla nich pierwszy etap. Dla niektórych jest to właśnie pewien etap wchodzenia po tej drabince, po szczebelkach, walki ze swoimi uzależnieniami, ze swoimi fobiami, zmartwieniami, problemami. To jest trudne, a niektórzy po prostu będą i tak prawie, że przez całe życie potrzebowali wsparcia, pomocy. Dlatego oprócz systemu placówek mamy też i asystenturę. Asystowanie osobom w ich życiu. Asystowanie nie oznacza wyręczania. A więc wspieramy, ale nie wyręczamy.
Czyli kolejne mądre pomaganie.
Tak, tak. Dlatego, że to są też nasze doświadczenia wieloletnie. Towarzystwo w tym roku 35 lat funkcjonowania w mieście Gdańsku. Tutaj też taka anegdota. Powstaliśmy jako koło sopockie. Jesteśmy kołem gdańskim. A w ogóle towarzystwo jest też organizacją ogólnopolską. To jest 60 kilka kół w całej Polsce. I tutaj też bardzo fajna historia, piękna historia, dlatego że powstaliśmy w 1981 roku w październiku, czyli tuż przed stanem wojennym. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, które nie zostały zdelegalizowane podczas stanu wojennego, dlatego że nie zdążono nas ściągnąć na listy do zdelegalizowania. Otworzyliśmy w 1981 roku w Wigilię pierwsze schronisko dla osób bezdomnych we Wrocławiu. No i wtedy chciano nas zamknąć, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale czasy słusznie minione cechowały się w tym, że każdy miał miejsce zameldowania, każdy miał wpisane w dowód miejsce pracy, a i tak zrzesza osób bezdomnych koczowała w różnych miejscach. No i wtedy chciano nas jako towarzystwo, tutaj następna anegdota, nie pozwolono nam się nazywać Towarzystwem Pomocy Brata Alberta, nazwaliśmy się Towarzystwem Pomocy Adama Chmielowskiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest ta sama postać, tylko Adam Chmielowski to jest osoba w cywilu, brat Albert. Jest założycielem zakonu świętego brata Alberta. Także no tutaj dużo, dużo takich anegdot. Sądzę, że warto kiedyś opisać to wszystko, bo pionierskie te czasy, trudne czasy. Ja akurat też mam małą rocznicę, bo 30 lat w tym roku pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Także też wiele pokory, wiele nauki. Jest to naprawdę bardzo dająca dużą satysfakcję praca.
To chciałam też zapytać, to już tak może na koniec podsumowując, co jest najtrudniejsze w tej pracy, a co daje największą satysfakcję?
No najtrudniejsze w tej pracy to, co mówiłem, jest to, że niejednokrotnie chcemy iść na skróty. Mianowicie widzimy, że człowiek żyje, robi wokół siebie bardzo dużo destrukcji, trzeba by było go naprostować, wyprostować, ale to w tym momencie żyjemy za niego, a nie on żyje sobą. Najtrudniejsze jest to właśnie podnoszenie się, nie branie porażek innych do siebie, że to jest moja porażka, dlatego że pracujemy z człowiekiem i to on podejmuje decyzje. Mimo naszego sprzeciwu, my musimy te decyzje uszanować. I niejednokrotnie, jak rozmawiam ze współpracownikami, no to właśnie jest to, że przecież wiedziałem, przecież mu mówiłem, że tak będzie, a on i tak zrobił. No to jest ważne, żeby też się nie wypalać. Towarzystwo to ponad 150 osób zatrudnionych. W pracy na rzecz drugiego człowieka. I to naprawdę jest bardzo trudna praca, właśnie pod kątem wypalenia zawodowego. To, żeby umieć oddzielić wsparcie od własnego życia. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo te relacje niejednokrotnie są naprawdę bliskie, no bo niektórych panów, panie znamy, ja znam panie od początku mojej pracy niektóre, tak, które próbowały sobie radzić, raz było lepiej, raz było gorzej. Satysfakcja jest to, znaczy na podziękowania to rzadko kiedy należy liczyć, ale podziękowania takie, że panie Wojtku, żeby nie pan, to już bym z kolegami leżał tam gdzieś na Łostowicach czy gdzie indziej. No, to jest ważne. Też jak człowiek przychodzi i mówi, że jeżeli on czuje ten taki bat nad głową, że jesteśmy, że go kontrolujemy, wspieramy, no to on sobie radzi, bo jak pójdzie gdzie indziej, to już płynie. No, to są. Mamy perełki oczywiście osób, które bardzo dobrze sobie radzą. I tu jest zawsze pytanie, czy to, że tracimy z kimś kontakt, bo znalazł mieszkanie, znalazł własny styl życia, jest fajną rzeczą, czy trudną rzeczą? Dla mnie jest bardzo dobrą rzeczą. Jeżeli ktoś zrywa z nami kontakt, nie chce mieć kontaktu i to nie po złości, ale po tego, że sobie po prostu już poradził, skorzystał z tej pomocy, to jest chyba najbardziej takie optymistyczne.
Jesteśmy w tym okresie rozliczeniowym, 1,5%. Na co się szczególnie przyda?
Oj, towarzystwo w tej chwili jest w dużej potrzebie, dlatego że jako towarzystwo podjęliśmy trud budowy schroniska właśnie z usługami opiekuńczymi w Gdańsku Przegalinie. Gdańsk Przegalina to miejsce, gdzie zostało uruchomione w 1991 roku pierwsze schronisko dla osób w kryzysie bezdomności na terenie Trójmiasta. I w tej chwili tam budujemy placówkę dla osób bezdomnych, właśnie placówkę z usługami opiekuńczymi dla 80. Inwestycja jest bardzo droga, bo to jest 17 milionów złotych, dlatego że staramy się ją zrobić taką, żeby była później tania w eksploatacji. Mm-hmm. A więc fotowoltaika, pompy ciepła, żeby to już było na takim bardzo przyzwoitym poziomie. No i troszeczkę nam brakuje, także na pewno ten 1% przyda się na to, ale też na wsparcie, żeby dobrze pomagać. To znaczy my potrzebujemy dużo wsparcia, dużo szkoleń, zwłaszcza pracownicy, właśnie z wypalenia zawodowego, z pracy z trudnym klientem, w tej chwili pracy z osobami z różnego rodzaju zaburzeniami. No to zaczynają być wezwania dla nas, dlatego że w cudzysłowie mówiąc łatwych podopiecznych już mieliśmy, mm-hmm. dlatego że tych, których się dało, naprawdę bardzo mocno, bardzo skutecznie wyprowadziliśmy właśnie w systemy mieszkaniowe, po to, żeby starali się sobie samodzielnie radzić. Ja tu się śmieję przy okazji spotkań ogólnopolskich, że zjada nas nasz sukces, dlatego że do tej pory placówki dla osób bezdomnych były obsługiwane w postaci posprzątania po sobie i innych rzeczy przez samych pensjonariuszy. W tej chwili stan zdrowia tych pensjonariuszy jest taki, że musimy wynajmować firmy sprzątające. Ale ja się z tego cieszę, dlatego że właśnie po to jesteśmy. Po to, że ci, którzy mają nadzieję, mają szansę, mają możliwości, żeby się od nas wyprowadzali, a żeby nie uzależniać ich od naszej pomocy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Razem łatwiej.